Dominikanin, święty Tomasz z Akwinu, urodził się 800 lat temu, ale wciąż ma nam bardzo wiele do powiedzenia. Rozmowy z Akwinatą to cykl na dominikanie.pl, w którym przez spotkania z ekspertami chcemy oddać mu głos. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a naszym gościem, bo moim i waszym, jest ojciec Mariusz Tabaczek, również dominikanin, doktor teologii, doktor habilitowany filozofii, wicedziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Rzymie i autor wydanej niedawno przez Cambridge University Press książki o teistycznym ewolucjonizmie z perspektywy tomistycznej. Dzień dobry, Mariuszu.
Bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę tutaj być z wami.
Mariuszu, to pierwsza rozmowa w cyklu rozmów z Akwinatą i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o początkach, ale tych definitywnych początkach, czyli początkach świata. Grecy widzieli początek w chaosie. Święty Jan Ewangelista mówił, że na początku było słowo. Zapewne nieco się nim inspirował święty Tomasz z Akwinu, ale powiedz o tym, w czym on widział początek i co jego zdaniem było na samym początku.
To jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź na nie jest złożona, ponieważ Tomasz, będąc zarówno filozofem, jak i teologiem, patrzy na prawdę o powstaniu wszechświata z tych właśnie dwóch perspektyw. W związku z tym wydaje mi się, że trudno będzie znaleźć to miejsce czy punkt odniesienia, który będzie w jakiś sposób zupełnie decydujący, na przykład w Piśmie Świętym, czy w tradycji jakiejś, która już dociera do Tomasza teologicznej, czy w właśnie odkrytym przez niego systemie filozoficznym Arystotelesa. Więc wszystkie te punkty odniesienia będą dla niego ważne, a sama odpowiedź na pytanie dotyczące powstania wszechświata będzie u niego właśnie złożona, myślę. Natomiast to, co jest jakoś, myślę, fascynujące i interesujące tutaj w kontekście tego właśnie pytania, to pewna ostrożność Tomasza i jego pokora wobec tego trudnego pytania, gdzie punktem wyjścia dla niego jest tak naprawdę to, co my możemy oglądać i czego doświadczamy na co dzień, a tym czymś jest realne istnienie rzeczy, które zmieniają się, zaczynają istnieć i przestają istnieć. I Tomasz, myśląc o początku całego wszechświata, mówi: popatrzmy najpierw na to, jak rzeczy powstają, giną i co się z nimi dzieje. I dochodzi do wniosku, że wiele na ten temat możemy powiedzieć, ale to nie jest stworzenie. Tomasz dochodzi do takiego wniosku, że chcemy tutaj mówić o czymś właśnie, tak jak wspomniałem, czymś zupełnie bardziej pierwotnym niż powstawanie i znikanie rzeczy, które nas otaczają, tak jak my tego doświadczamy w naszym świecie. I dochodzi do wniosku, że dużo łatwiej jest powiedzieć o tym, czym stworzenie nie jest, niż na temat tego, czym stworzenie jest. Ponieważ mamy raz jeszcze do czynienia ze zmianami we wszechświecie rzeczy, powstawaniu i z powstawaniem i ginięciem rzeczy, które on opisuje za pomocą kategorii ruchu i zmiany, i mówi, to jest nam dostępne i byłoby fantastycznie, gdyby stworzenie było jakimś ruchem albo zmianą, ale dochodzi do wniosku, że tak być nie może, ponieważ ruch i zmiana zawsze zakłada przedistnienie czegoś. Ruch dotyczy i zmiana dotyczą zawsze czegoś, co już jest. W związku z tym dochodzi do wniosku, że to nie może być nic, akt stwórczy Boga nie może być niczym, z czym my mamy na co dzień do czynienia. Czyli dochodzi do wniosku, że ten akt musi być stwórczy, musi być radykalnie, używamy tego żargonu w teologii, transcendentny, czyli nie ma nic wspólnego z tym, czego my na co dzień doświadczamy. I to troszeczkę brzmi, czy można się wydawać, że idzie w taką stronę, że ta odpowiedź jest tak zwanej, dzieje się w zakresie tak zwanej teologii negatywnej, gdzie wiemy, czym Bóg nie jest, wiemy, czym działanie Boga nie jest. Ale oczywiście Tomasz nie chce nas zostawić w tej teologii właśnie takiej negatywnej, apofatycznej i chce coś powiedzieć pozytywnego. Więc próbując powiedzieć coś pozytywnego, dochodzi do wniosku, że stworzenie jest wyprowadzeniem, to będzie jego filozoficzna definicja stworzenia, wyprowadzenie do istnienia rzeczy z absolutnego niebytu. prawda? Czyli ex nihilo, powiemy, używając terminologii łacińskiej. Czyli wyprowadzenie rzeczy do istnienia z nicości będzie dla niego definicją stworzenia. I co ciekawe, co myślę, że dotkniemy tutaj tematów związanych z ewolucją i z pytaniami, które dotyczą, znaczy rodzą się w kontekście stworzenia w odniesieniu do nauk szczegółowych. Tutaj jest to już na samym początku istotne, że Tomasz rozumie to w ten sposób, że stworzenie jest aktem jednorazowym, który jest niepowtarzalny i jest właśnie wyprowadzeniem czego? Najbardziej prymitywnej materii z niebytu do istnienia. W starożytności, w średniowieczu, to najbardziej prymitywną materią są cztery podstawowe pierwiastki, czyli ziemia, woda, powietrze i ogień, plus być może jeszcze piąty pierwiastek, eter, z którego zbudowane są ciała niebieskie. I dzisiaj oczywiście mamy inną wiedzę, bogatszą wiedzę naukową. Powiedzielibyśmy, próbując użyć kategorii Tomasza, początek wszechświata to jest wyprowadzenie do istnienia najbardziej prymitywnej, jeszcze najmniej zorganizowanej materii. Natomiast tutaj Tomasz się nie zatrzymuje w swojej filozoficznej refleksji na temat stworzenia, ponieważ mówi, że Bóg nie tylko wyprowadza te rzeczy do istnienia, tą prymitywną materię, a za chwilę będziemy się zastanawiać być może, co się z tą materią dzieje. Natomiast on też tą materię podtrzymuje w istnieniu i częścią też, myślę, czy jakimś istotnym aspektem wobec tego będzie też zależność tej materii, która istnieje, od Pana Boga w jej istnieniu, w tym, że w ogóle jest i w tym, czym jest. Co będzie dla Tomasza bardzo istotnym aspektem relacyjnym definicji stworzenia, czyli wyprowadzenie bytu z nicości do istnienia i pewna natychmiast, znaczy to prowadzi do zaistnienia relacji między Bogiem a rzeczywistością, która nie jest Bogiem, relacji, która jest pełną zależnością tych rzeczy od Pana Boga w ich powstaniu, ale także w ich no właśnie trwającym istnieniu.
Tutaj jest masa wątków, masa pytań, które chciałbym zadać, ale takie to co jakoś na bieżąco z tego, co mówisz o tej relacyjnej cesze stworzenia, że jakby od momentu, w którym Bóg dokonuje dzieła stwórczego, to stworzenie pozostaje z nim w jakiejś relacji. Czy to jest nowatorskie dla Tomasza, czy on podejmuje jakąś tradycję, która była wcześniej w tym aspekcie?
Wydaje się, że to jest, znaczy się, na pewno on jest zakorzeniony w tradycji ojców Kościoła i teologii, która go poprzedza. Natomiast wiadome jest, że Tomasz w jakiś nowy sposób odkrywa obecną u Awicenny teologię związaną z tą kategorią istnienia.
Awicenna to arabski filozof.
Filozof średniowieczny, tak. Który też odkrywa Arystotelesa i pisze do niego komentarze, z których też później, do których później sięgają też scholastycy. I on oczywiście jest zafascynowany tym faktem istnienia. I może jeszcze inaczej, należy do tego podejść z nieco innej strony. Otóż Tomasz, dla Tomasza jest istotne zrozumienie tego, czym jest stworzenie, co znaczy ten aspekt ex nihilo. Ponieważ może nam się rodzić takie błędne przekonanie albo taka intuicja, że jest jakaś pustka, jakaś pusta przestrzeń, ciemna, niewypełniona niczym i Pan Bóg na nią oddziałuje i z niej wyłania się byt istniejący, jakiś rzeczywisty.
Ale pusta przestrzeń to już jest coś.
To już jest coś. Dlatego Tomasz dochodzi do wniosku, że jeżeli konsekwentnie, on wprost mówi, stworzenie nie jest oddziaływaniem Pana Boga na nicość. Bo z tego nic nie może wyniknąć w ogóle w żaden sposób. Więc dochodzi do wniosku, że konsekwentnie, jeżeli chcemy powiedzieć, że albo zrozumieć, co znaczy, że świat jest stworzony ex nihilo, to tak naprawdę trzeba przyznać, że świat wypływa z Boga. Co jest bardzo niebezpieczne, filozoficznie rzecz ujmując, ponieważ to może rodzić takie przekonanie albo intuicję, że w takim układzie może świat, przynajmniej w jakimś aspekcie do pewnego stopnia, jest boski.
Albo że budulcem, z którego jest stworzony świat,
Dokładnie.
Jest Bóg.
Więc będą tacy teologowie, którzy będą, nawet wśród tomistów to są bardzo takie rzadkie przypadki, ale są tacy, którzy będą przedstawiali argumentację na rzecz tego, że być może należałoby mówić nawet w odniesieniu do Tomasza o stworzeniu ex deo, czyli z Boga. Na co uważam, Tomasz sam nie zgodziłby się, dlatego że no właśnie on dostrzega z pewnością to niebezpieczeństwo, powiedzielibyśmy, panteizmu tutaj, czyli ubóstwienia wszechświata, który wypływa z Boga i w jakimś stopniu przynajmniej jest boski. Co pomaga Tomaszowi uniknąć tego niebezpieczeństwa? Oczywiście tym czymś jest teoria czy koncepcja analogii, pewien instrument w teologii, którego on używa, analogicznego orzekania o Bogu. Czyli to, co mówimy o Bogu, nie odnosi się jeden do jeden w stosunku do tego, co my wiemy o świecie. I kiedy na przykład mówimy, nie wiem, że Bóg czegoś pragnie, to mówimy o realnym pragnieniu w istocie Bożej, ale mówimy w sposób analogiczny. To znaczy nie jest to takie pragnienie jak nasze pragnienie.
Że to nie jest pragnienie takie jak tego, żeby sobie pójść ukroić chleba ze smalcem.
Dokładnie, więc
ogórkiem.
Więc w tym, używając tego języka analogicznego, Tomasz powie, że możemy bardzo ostrożnie, właśnie na gruncie analogicznego orzekania o Bogu, powiedzieć, że świat wyłania się z Boga, pamiętając, że to istnienie, które jest dla niego tą najwyższą doskonałością, najbardziej doskonałym aspektem każdej rzeczy, czyli każda rzecz, tak jak ten kubek, jest i jest czymś, czyli fakt, że jest i fakt, że jest czymś, to dla niego jest takie najbardziej ogólne, metafizyczne ujęcie tego, czym są rzeczy. W związku z tym, ale wśród tych dwóch doskonałości, czy cech opisujących dany byt, czyli jego istota i istnienie, tym doskonalszym aspektem będzie zawsze istnienie i dlatego też o Bogu będzie mówił, że jest czystym istnieniem, prawda? Które jest tożsame z tym, czym Bóg jest. Bóg jest absolutną jednością niepodzieloną, czyli nawet te metafizyczne dwa aspekty, takie nieempirycznie weryfikowalne, dla niego w Bogu będą jednością, a w przypadku każdej rzeczy stworzonej nie będą jednością. Ten kubek jest czymś i jest, i istnieje. W związku z tym Tomasz powie, że nasze orzekanie o istnieniu rzeczy jest zawsze analogiczne w stosunku do Boga, to znaczy istnienie rzeczy wypływa z Boga, i natomiast nie jest tożsame z istnieniem Boga, ponieważ wtedy rzeczy byłyby bogami albo były częścią Boga. Natomiast orzekając istnienie i istotę rzeczy w sposób analogiczny, możemy powiedzieć, że świat rzeczywiście wyłania się właśnie w tym analogicznym sensie z Boga, ale ten analogiczny sens ma bardzo głębokie znaczenie i treść teologiczną, ponieważ to będzie analogia partycypacji, czyli uczestnictwa w istnieniu Boga. To nie będzie tylko taka analogia, że no nie wiem, moje serce do funkcjonowania mojego organizmu ma się tak jak silnik statku do funkcjonowania statku. To jest pewna analogia proporcjonalności. Jest pewna proporcjonalność tutaj. A analogia partycypacji będzie, wydaje się, ontologicznie, metafizycznie rzecz ujmując, głębszą analogią, bo mówimy, że stworzenie uczestniczy w istnieniu Boga, ale jednocześnie to istnienie stworzenia jest no właśnie stworzone, czyli jest istnieniem, które nie jest tożsame z istnieniem Pana Boga. I w ten sposób Tomasz unika tego zarzutu jakiegoś właśnie ubóstwienia rzeczywistości stworzonej, a jednocześnie pokazuje tą głęboką nić relacji, która łączy stworzenie z osobą samego Boga, który jest jego autorem. Mhm.
Czyli Bóg nie jest budulcem, z którego jest stworzony świat, i to, co łączy stworzenie z Bogiem, to jest istnienie, ale to jest inne istnienie niż istnienie Boga. Tak?
Tak, które jest tożsame z jego istotą, a istnienie rzeczy stworzonych zawsze nie jest tożsame z ich istotą, ale tą istotę aktualizuje, sprawia, że ta istota staje się czymś realnym. A w Bogu wszystko jest jednością i wszystko jest niepodzielne.
A to może być coś takiego abstrakcyjnego dla naszych widzów, słuchaczy, że może być coś, co ma swoją istotę, czyli jest czymś, ale nie istnieje, tak? Czy Bóg też stwarza rzeczy nieistniejące?
Nie, to nie jest tak, że Bóg stwarza rzeczy nieistniejące, aczkolwiek idee wszystkich rzeczy, które my sobie możemy pomyśleć, a one nie istnieją, jak na przykład jednorożec, nikt jeszcze takiego zwierzęcia nie widział. Jeżeli my mamy taką ideę w naszym intelekcie, to tą ideę też musi mieć w swoim intelekcie Pan Bóg, no bo nie może być tak, że my możemy mieć jakąś ideę, która nie istnieje w intelekcie Bożym.
Natomiast... To wesołe, że Bóg ma ideę jednorożca w swoim umyśle.
No. Można tak na to spojrzeć, że jest to wesołe, czy jakoś no właśnie w ten sposób na to spojrzeć. Natomiast wydaje mi się, że w odpowiedzi jeszcze raz na pytanie, czy Bóg stwarza rzeczy nieistniejące? No nie. Natomiast my dokonując tej takiej vivisekcji, czyli takiego wglądu w metafizykę rzeczy, czyli w te pozafizykalne aspekty rzeczy, nazywamy, wprowadzamy pewne kategorie, które nam pomagają te rzeczy po prostu zrozumieć, określić w tym, czym one są, i także w zmienności rzeczy, które obserwujemy w świecie. Tak, abyśmy na przykład, kiedy nie wiem, spalimy kawałek papieru, jak zrozumieć to, że nie mamy do czynienia z jakąś absolutną anihilacją papieru i z powstaniem popiołu? Jaka jest zasada ciągłości, a czy jest jakaś zasada ciągłości, jaka jest zasada zmiany na gruncie, możemy to rozpatrywać na gruncie empirycznym, ale także na gruncie metafizycznym. I teraz rozróżnienie tych kategorii istoty i istnienia w przypadku bytów tych stworzonych w odniesieniu do Pana Boga, w którym te dwie kategorie są jednością, to, że my je rozróżniamy w bytach stworzonych, nie oznacza, że może istnieć istnienie bez istnienia w tych bytach stworzonych, prawda? One zawsze istnieją razem, ale są odrębnymi kategoriami z metafizycznego punktu widzenia, prawda? Czyli ten kubek istnieje i ma swoją pewną tożsamość, która związana jest z tym, czym on w ogóle jest. Więc to są dwie odrębne kategorie metafizyczne, które złączone razem dają nam taki efekt. Natomiast koncepcja tutaj, znaczy odniesienie tych kategorii do Pana Boga prowadzi nas do wniosku na gruncie oczywiście jakiejś głębszej refleksji teologicznej i filozoficznej na temat w ogóle osoby Pana Boga, na którą tutaj pewnie nie mamy czasu i miejsca w tym odcinku.
Myślę, że o tym jeszcze będzie innym odcinku.
To w Bogu te dwie kategorie są jednością, prawda? Czego nie można powiedzieć o bytach stworzonych i co sprawia też w tej szkole, tutaj w teologii, w której się poruszamy, co sprawia, że rzeczy stworzone, no właśnie, także tym różnią się od Boga. Nie tylko tym, że są materialne, że się zmieniają, ale także tym, że ich istota i istnienie, można je na gruncie metafizyki, taką vivisekcję zrobić i je oddzielić, a w Panu Bogu tego się nie da zrobić.
Okej. Odjechaliśmy dość daleko od tematu stworzenia jako takiego. Te rozróżnienia, które przedstawiłeś, są niezbędne, żeby w ogóle zrozumieć to, co powiedziałeś na samym początku, czyli że jakoś Bóg, jakoś świat wyłania się z Boga, ale nie jest Bogiem. Natomiast wróćmy do tego tematu, też do takich biblijnych odniesień, które zawsze są interesujące w kontekście mówienia o stworzeniu. Jak Tomasz odnosił się do stworzenia w 6 dni?
Dobrze. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, które prowadzi nas z kolei do tego wątku teologicznego, czy teologicznej refleksji nad stworzeniem wszechświata. I to jest, co ciekawe, w pierwszej części sumy teologicznej tego głównego dzieła Tomasza, najbardziej dojrzałego dzieła Tomasza, gdzie...
Mamy tu kawałek chyba sumy.
Tak, bo zaczęła się ukazywać w nowym tłumaczeniu.
W wydawnictwie w drodze. Dostaliśmy od wydawnictwa W drodze. Można sobie kupić, czytać, ale przyda się to, co powie Mariusz, by lepiej to zrozumieć, na pewno.
Tak, że to filozoficzne ujęcie stworzenia jest w innym miejscu pierwszej części tego dużego dzieła Tomasza niż analiza 6 dni. Tomasz jakoś świadomie oddziela tą refleksję filozoficzną od refleksji teologicznej, a refleksja teologiczna jest o tyle ciekawa, że on tak naprawdę w sposób mocno dosłowny interpretuje te 6 dni stworzenia, ale bazując też na pewnej tradycji już tak naprawdę głęboko jakoś zakorzenionej w chrześcijaństwie, ostrożnie czyta ten przekaz z Księgi Rodzaju i wyprowadza bardzo interesujące wnioski. Otóż idąc już za wydaje się, że mi, że, jeżeli się nie mylę, Grzegorzem z Nazianzu, ale na pewno Augustynem, Tomasz dochodzi do wniosku, który już jakoś tutaj, o czym już jakoś tutaj wcześniej wspomniałem, że fakt stworzenia to jest wyprowadzenie bytu z nicości do istnienia. Tak jak powiedziałem, jest to coś, co dzieje się momentalnie, chociaż sama ta kategoria momentalnie jest nieadekwatna, bo ona jest kategorią czasową i już można ją orzekać już w istniejącym świecie, ale załóżmy, że dzieje się to momentalnie i jednorazowo. I Tomasz powie, że sam akt stworzenia, w pewnym sensie, jeżeli byśmy chcieli być tutaj dosłowni i precyzyjni w tym orzekaniu, to on jest opisany w pierwszym zdaniu opisu z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Natomiast to, co się dzieje później według Tomasza, zaczyna tam już używać takiego kategorii produkcji, ponieważ to, co się dzieje zaraz później, w tych kolejnych dniach w opisie Księgi Rodzaju, to jest oddzielanie tych rzeczywistości, nieba od ziemi, lądu, od morza i tak dalej, i wyprowadzanie z tychże, z tejże materii, z materii wody już istniejącej, a potem z materii no właśnie stałej, czyli z ziemi, istot żywych, o których właśnie po wstaniu Tomasz będzie mówił, że to jest produkcja. Natomiast do języka stworzenia powraca przy osobie Adama i Ewy, dlatego że idąc za tradycją Kościoła głęboko wierzy w to, że Adam i Ewa, ich dusze są stworzone ex nihilo. Czyli wyłania się nam taki obraz, który ja jakoś w moich publikacjach promuję i podkreślam go ze względu też na odniesienie do teorii ewolucji i moim zdaniem nieco błędne rozumienie tej teorii w pewnych kręgach teologicznych.
Wrócimy do tego w kolejnej rozmowie.
Tak, myślę.
Jednej z kolejnych rozmów.
Natomiast to raz jeszcze, materia powstaje na samym początku, natomiast później ulega przekształceniu, są oddzielane te poszczególne aspekty świata materialnego i istoty żywe są wyprowadzane z już istniejącej materii.
Tak, czyli mamy takie rozróżnienie tego kreacjo i produkcjo.
I produkcjo.
Tak? Że u świętego Tomasza to są dwa różne słowa.
Tak, i oczywiście tutaj ja zadałem sobie trud przebadania tego, na ile Tomasz jest tutaj precyzyjny i konsekwentny w używaniu tej terminologii i nie jest absolutnie konsekwentny. Znajdziemy takie miejsca, w których o tym dziele oddzielania tych różnych sfer świata będzie mówił w kategoriach kreacjo albo o wyłanianiu się istot żywych z już istniejącej materii będzie mówił w kategoriach kreacja, a o tym, co byśmy chcieli nazwać kreacją, będzie mówił produkcją. Ale generalnie, więc nie jest absolutnie spójny w używaniu tej terminologii, ale kiedy się popatrzy szerzej na całość jego dzieł, to wyłania się jednak taki obraz Tomasza, że on jednak stara się i w jakiś sposób jest świadom tego rozróżnienia. A to rozróżnienie staje się właśnie tym bardziej jasne i klarowne w samym tym opisie sześciu dni, gdzie on mówi wprost o trzech etapach dzieła sześciu dni. Niekoniecznie będzie mówił o stworzeniu w sześć dni, tylko o dziele sześciu dni, gdzie pierwszym etapem jest to kreacja, czyli wyprowadzenie z nicości do istnienia. Później jest oddzielenie tych warstw rzeczywistości materialnej i później etap upiększenia wszechświata, w którym powstają ciała niebieskie i w którym powstają później rośliny i zwierzęta, prawda? Czyli i do tego jeszcze bardzo ważną kategorię tutaj zaprzęga święty Tomasz, sięga do niej. Podobnie do Augustyna zadaje sobie pytanie, czy to jest możliwe, że te wszystkie rzeczy powstały rzeczywiście w 6 24-godzinnych dni. I dochodzi do wniosku, że tak nie jest i korzysta z kategorii tak zwanych racji zalążkowych, czyli takiej metafizycznej kategorii pewnych nasion, ale metafizycznych nasion, które Pan Bóg zasiał w tą pierwotną materię prymitywną.
Metafizyczne, przepraszam, ja to skomentuję, bo to może nie być czytelne. Metafizyczne nasiona, one, no, to jest coś, co nie ma żadnego związku ze światem materialnym, tak. Że to jest coś, co odnosi się do jakby pozazmysłowych w ogóle
tak,
doznań kategorii.
Tak, jeszcze Augustyn sobie mówi, Augustyn powie tak w swoim komentarzu do sześciu dni stworzenia, tym najdojrzalszym ukończonym w 415 roku, że te nasiona właśnie, on mówi, że one są podobne do fizycznych nasion i możemy sobie to, no używa tej analogii też, idąc za filozofią stoicką, ale powie Augustyn, tak naprawdę to, co mamy na myśli, jest pewna metafizyczna potencjalność, czyli możliwość istnienia jakichś rzeczy, które jeszcze nie istnieją, ale ta możliwość jest jakoś zakorzeniona czy złożona w tej pierwotnej materii według świętego Augustyna. I Tomasz idzie za tą intuicją i mówi, prawdopodobnie, a może nawet nieprawdopodobnie, raczej mówi to wprost jako fakt teologiczny, który jest nam dany na podstawie tej Księgi Rodzaju, że ziemia otrzymała możliwość wydania zwierząt, że woda otrzymała możliwość wydania ryb i ptaków powietrznych. Tak, czyli Pan Bóg złożył jakąś potencjalność w tej pierwotnej materii, w tych czterech pierwiastkach i to później prowadzi do powstania różnych istot żyjących. Co oczywiście jest wątkiem, który w momencie, kiedy pojawi się teoria ewolucji w XIX wieku, będzie wykorzystywane przez pierwszych teologów, którzy będą chcieli odpowiedzieć na teorię ewolucji, będą oni się odwoływać do tego obrazu Augustyna, powoływać się właśnie konkretnie na Augustyna i Tomasza, mówiąc, Kościół nie powinien mieć problemu z ewolucją, ponieważ my tutaj mamy pewne narzędzia, które nie są z sensu stricto kategoriami ewolucjonistycznymi, ale jednak są pewnymi narzędziami takimi no, intelektualnymi, czy pewnymi kategoriami, do których można się odnieść i uzasadnić, że możliwa jest ewolucja. Więc z tego punktu widzenia to jest bardzo interesująca interpretacja Księgi Rodzaju, prawda, która okazuje się, że może być przydatna w jakimś aspekcie. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, jak się jej używa w kontekście później teorii ewolucji.
Odniosłeś się już do jednej z teorii współczesnej nauki, do teorii ewolucji. Zostawmy ją na ten kolejny odcinek tutaj. To jest taki mały teaser, bo są też inne nauki, które w tym kontekście stworzenia mogą być dla nas istotne, no bo o genezie powstania wszechświata mówi nam fizyka, częściowa astronomia. Jak w zasadzie ta współczesna wiedza z fizyki i astronomii ma się do nauki o stworzeniu, którą nam przekazuje Tomasz, czy w ogóle teologia?
No tutaj z tym pytaniem wiąże się pewna kontrowersja de facto, polegająca na tym, że no jednym z kluczowych, w ogóle teoria Wielkiego Wybuchu, która jest dzisiaj obowiązującą teorią dotyczącą początków wszechświata, używam tutaj celowo kategorii początku, a nie powstania, chociaż te kategorie jakoś są pewnie zbieżne, można tak na nie spojrzeć. Faktem jest to, że kiedy ta teoria Wielkiego Wybuchu, która zresztą została opracowana przez Lemaitre'a, który był katolickim księdzem z Belgii, ale też fizykiem z wykształcenia właśnie, kiedy ta teoria zostaje zaproponowana przez niego, ta nazwa Big Bang, Wielki Wybuch, zostaje nadana tej teorii prześmiewczo. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że w rozumieniu fizyków właśnie jest to coś, co trochę brzmi jak to powstanie świata biblijne. To znaczy w taki sposób, no, tak jest to postrzegane, ta teoria Wielkiego Wybuchu. Później ta nazwa się przyjmie i już do dzisiaj jest używana, już nie w sposób prześmiewczy, kiedy ta teoria zostaje zaakceptowana przez naukowców. I rzeczywiście znajdziemy wśród także fizyków, na przykład jest Paul Davies, który jest jednym z ekspertów w ramach współczesnego dialogu nauk szczegółowych i teologii, który będzie twierdził, że no właśnie teoria Wielkiego Wybuchu dowodzi stworzenia świata ex nihilo. I takie głosy się będą pojawiać wśród filozofów nauki o orientacji jakoś chrześcijańskiej. Natomiast taka teza też pojawi się ze strony samego papieża Piusa XII, który chce otworzyć Kościół na tą perspektywę nauk szczegółowych w czasie swojego pontyfikatu. Chce być w cudzysłowie przyjacielem nauki. No i on troszeczkę się wydaje zagalopował w tej otwartości. Chcąc docenić właśnie pracę fizyków i doniosłość tej teorii, mówi, że proszę, nauka daje nam wgląd w ten, powie w jednym ze swoich, nie tyle dokumentów chyba, co po prostu takich swoich przemów, których papież po prostu dokonuje na co dzień. Mówi, że nauka daje nam wgląd w ten moment, kiedy Pan Bóg mówi, niech stanie się światło, prawda, bo jest ten wielki wybuch. Na co natychmiast, może nie natychmiast, ale reaguje sam Lemaître, mówiąc, że papież tutaj jednak poszedł za daleko, ponieważ nauki nie są nam w stanie ani udowodnić powstania świata ex nihilo, ani zaprzeczyć powstaniu świata ex nihilo, dlatego że nauki ze swojej istoty zajmują się światem materialnym już istniejącym, prawda? I teraz błąd w tej argumentacji na rzecz tego, że teoria wielkiego wybuchu nam udowadnia, że świat powstaje ex nihilo, jest błędne rozumienie tego sformułowania ex nihilo, czy tej nicości, ponieważ punktem wyjścia do wielkiego wybuchu jest jednak już istniejąca ta pierwotna osobliwość, jak ją nazwie Lemaître, tak? Czyli ten punkt o największej masie, gęstości, temperaturze itd., itd. Jest to fizyczna jakaś rzeczywistość. I nawet gdybyśmy byli w stanie się cofnąć jeszcze wcześniej przed tą pierwotną osobliwość, w nauce szczegółowej zawsze będzie nasza wiedza dotyczyła jakiejś istniejącej, jakiegoś stanu fizycznego. W związku z tym z teologicznego punktu widzenia nie mamy, znaczy nauki szczegółowe nie mogą nam ani potwierdzić, ani zaprzeczyć stworzeniu świata ex nihilo. Są jeszcze inne teorie związane z próżnią kwantową, które później się pojawiły, też w odpowiedzi na tą teorię wielkiego wybuchu i na fakt taki, że ona była interpretowana jako dowód stworzenia ex nihilo, pojawili się fizycy, to jest ciekawe, którzy stwierdzili, że musimy wymyśleć nową teorię, która nie będzie zakładała wielkiego wybuchu, ponieważ ten wielki wybuch może być zinterpretowany teologicznie. Czyli mamy sytuację przedziwną, kiedy badania naukowe są inspirowane pewną teologiczną interpretacją nauki albo wręcz pewnym takim wychyleniem się nauki w stronę teologii, lękiem przed interpretacją teologiczną wyników badań naukowych.
A przepraszam cię, bo teoria wielkiego wybuchu może być jakoś znana naszym widzom, słuchaczom, natomiast teoria próżni kwantowej mniej. Czy mógłbyś w 3 słowach albo 33 przybliżyć, czym jest ta teoria, co ona głosi?
Tak, więc ja nie jestem tutaj fizykiem i to nie jest moja specjalność, natomiast no, na potrzeby zajmowania się tą tematyką jakieś, myślę, podstawy zupełnie takie rudymentarne mogę tutaj przedstawić. Więc fizyka współczesna w takiej czy innej wydaniu, czy w takim czy innym aspekcie swojego spojrzenia na świat jakoś postrzega czy dostrzega potencjalność, to znaczy kiedy mówi na przykład o próżni kwantowej, czy na przykład może lepiej powiedzieć o polu elektromagnetycznym, w którym zawarta jest cała rzeczywistość wszechświata, no to mamy tutaj do czynienia z pewną, pole jest pewną potencjalnością, prawda, które jest jakaś pewna wartość określona, energetyczna, przypisana każdemu punktowi w danej przestrzeni. To jest pole, prawda? I teza jest taka, że na poziomie kwantowym mamy do czynienia z taką właśnie potencjalnością kwantową, czyli z rzeczywistością, która będzie jakąś możliwością, będzie fizycznym stanem, w którym nie ma jeszcze nic konkretnego, ale z tego fizycznego stanu może coś konkretnego się wyłonić. I tym czymś są cząstki elementarne, które znaczy pojawiają się i znikają w jakichś absolutnie minimalnych przedziałach czasowych. No i teraz kilka teorii powstania wszechświata, które unikają tej tego modelu wielkiego wybuchu, gdzie mowa jest o tym, że świat może mieć początek z takiej właśnie jakiejś cząstki elementarnej, która wyłoniła się z tej próżni kwantowej, no i ona przeszła w stan właśnie inflacji, czyli jak gdyby powiększenia, które dało początek bardziej złożonej materii, ale nie jest to na zasadzie wielkiego wybuchu i konieczności istnienia tej pierwotnej osobliwości, prawda?
Mhm. Czyli dodatkowo, że w jakiś losowy sposób pojawia się
cząstka elementarna pierwsza i ona daje początek całej rzeczywistości świata.
Okej, czyli tutaj chodzi o to, że jest taki element, który tworzy, który nie tyle jest konkurencyjny w stosunku do tej teorii wielkiego wybuchu, no bo tutaj też mamy jakieś rozrastanie się z wszechświata z pierwotnego punktu, tylko że tutaj jest dodane to wyjaśnienie, jak to może się stać, że nie było nic i nagle coś się pojawiło.
Tak, i zasada, znaczy i kluczowe tutaj będzie to, że ta próżnia kwantowa nie ma początku w czasie, prawda? Ona istnieje od zawsze. Czyli nie ma tego, o czym Biblia będzie mówiła i co tradycja chrześcijańska będzie przyjmowała, że świat ma początek w czasie. Na ten temat Tomasz ma swoją refleksję interesującą, natomiast...
Na temat czasu, tak?
Tak, ponieważ Tomasz sobie zadaje pytanie, zresztą nie tylko on, ale pytanie, czy może istnieć świat, który jest stworzony, ale jest, ja nie mówię wieczny, ponieważ wieczny jest tylko Bóg, a to jest wieczność jest poza czasem, jest, można powiedzieć, wiecznotrwały, po angielsku mam słowo perpetual, czyli bez początku i końca w czasie, a jednak stworzony. I Tomasz dochodzi do wniosku, że filozoficznie można uznać, że jest taki możliwy scenariusz, w którym Pan Bóg stwarza świat, który nie ma początku i końca w czasie, a jednak jest stworzony, prawda? Ponieważ Pan Bóg jest poza czasem i przestrzenią, czyli stworzenie zawsze będzie z poziomu absolutnie transcendentnego. I dlaczego nie uznać, że stwarza świat, w którym czas nie ma początku i nie ma końca? I Tomasz mówi, że filozoficznie to jest spójne, jeżeli założymy, że istnieje zaktualizowana nieskończoność, przynajmniej wstecz, co jest kontrowersyjne dla klasycznej filozofii. Dla współczesnej filozofii i matematyki raczej nie, gdzie my, matematyka współczesna na podstawie twierdzeń Gödla po prostu działa na, znaczy po prostu dokonuje różnych operacji matematycznych na aktualnie zaktualizowanych nieskończonościach. Oczywiście to się dzieje na gruncie matematyki. Tutaj mówimy o realnie istniejącym świecie i pytanie, czy rzeczywiście możemy mówić o tej nieskończoności zaktualizowanej przynajmniej wstecz, prawda?
To jest natomiast pewnie osobny też
ciekawy temat, trudny temat.
Jak ma się matematyka do świata? Czy ona opisuje, czy nawet jeżeli nie wiemy, co matematyka opisuje, to, że opisuje coś, co ma jakiś realny taki, tak, realną składową, czy to jest tak, że to są całkowicie abstrakcyjne
modele,
kwestie,
które...
Tak, ale to rzeczywiście zostawmy, bo byśmy utonęli w tym,
tak,
morzu.
Natomiast wracając do tego pytania, żeby skończyć ten wątek, no Tomasz mówi, że możemy sobie filozoficznie, zakładając, że istnieje zaktualizowana nieskończoność wstecz, bo tego to wymaga, świat, który nie ma początku w czasie i nie ma końca, a jednak jest stworzony, natomiast w odniesieniu do Pisma Świętego powie, że jednak właśnie wiara katolicka zobowiązuje nas do wiary w to, że jednak świat ma początek w czasie ze względu na te słowa na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, prawda? Czyli powie, że teologia nas zobowiązuje do tego, żeby wierzyć w to, że jednak świat ma swój początek w czasie, a filozoficznie moglibyśmy pomyśleć świat, który nie ma początku w czasie i przestrzeni.
To jest niezwykle ciekawe. Wiesz, jakby dużo nakreśliłeś w związku z Tomaszem, jakby z tym też przedstawiłeś możliwe teorie początku wszystkiego. Natomiast powiedz, jakie są możliwe reakcje teologiczne na te teorie naukowe? No bo powiedziałeś na razie o takich dość przyjaznych, czyli że to jest możliwe, że było coś takiego jak wielki wybuch. Tak naprawdę ta próżnia kwantowa też nie jest nie do pomyślenia z perspektywy tego, co powiedziałeś tak filozoficznie. A czy są takie, nie wiem, szkoły teologiczne, no nie filozoficzne, ale teologiczne, które by w łonie katolicyzmu mówiły, że absolutnie nie można mówić o w wielkim wybuchu, bo coś innego mamy napisane w Biblii.
Tak, więc nie wydaje mi się, żeby w łonie katolicyzmu, na gruncie katolicyzmu, żebyśmy spotykali na gruncie takiego podejścia naukowego takie głosy, które by odrzucały współczesną kosmologię. Dlatego, że jeżeli raz jeszcze uznamy, że kosmologia de facto nie ma dostępu do tego, czym jest filozoficznie rozumiana nicość, prawda?
Przepraszam, kosmologia to jest nauka o początku wszechświata.
Tak, tak, na gruncie fizyki, prawda? To jest część fizyki. I teraz, jeżeli uznamy, że kosmologia, przepraszam, tak, że ona nie ma dostępu do filozoficznie rozumianej nicości, w związku z tym, nie negując w ogóle osiągnięć naukowych, jesteśmy świadomi tego, że nauka nie ma dostępu do prawdy o stworzeniu wszechświata z nicości. W związku z tym nie wydaje mi się, że tutaj jest taka negacja ze strony katolicyzmu, czy jakichś pewnych może szkół teologicznych w katolicyzmie. Natomiast, więc jest dużo większa życzliwość w stosunku do nauki, myślę, że ostrożna ze świadomością pewnych granic poznawczych w teologii, filozofii i nauki ze strony katolicyzmu i w ogóle teologii. Dużo trudniejsza sytuacja jest po stronie nauki, ponieważ na gruncie nauki, no w ogóle dzisiaj jest tak, że na gruncie jakiejkolwiek nauki, czy nauk humanistycznych, czy ścisłych, mamy do czynienia z daleko posuniętą specjalizacją i de facto brakuje nam wiedzy ogólnej, a nauki szczegółowe z definicji swojej są szczegółowymi naukami i bardzo często osoby, które pracują wewnątrz nauk szczegółowych, nie mają właśnie rozeznania i nie mają narzędzi do oddzielania tych pewnych płaszczyzn poznania, nie są świadomi tego, jak działa poznanie naukowe, jakie są jego granice i tak dalej, i tak dalej. I dużo częściej na gruncie nauk szczegółowych niestety spotkamy się z pewnym przekraczaniem granic i sformułowaniem tez metafizycznych niż po stronie filozofii i teologii w stosunku do nauk, na przykład przekraczanie swoich granic i na przykład negowanie tego, co się dzieje w nauce. Mówię tutaj szczególnie o kosmologii. Czym innym będzie teoria ewolucji? To jest oddzielny tutaj jakoś temat, ale tutaj zapytałeś o kosmologię. Natomiast jeszcze ostatni aspekt, który chciałbym podkreślić jednak, bo w swoim artykule, kiedyś napisałem artykuł na temat też właśnie tego powstania świata ex nihilo i współczesnej nauki, na ten temat z punktu widzenia świętego Tomasza. I moim zdaniem tym, co jest ciekawe i co te teorie kosmologiczne, w czym nam pomagają, bo jak powiedziałem, nie dają nam odpowiedzi ani potwierdzającej, ani zaprzeczającej, nie są w stanie w stosunku do powstania świata ex nihilo, ale jednak pokazują nam, zauważ, że kiedy mówiłem o tym stworzeniu wszechświata ex nihilo, to powiedziałem, że według Tomasza to jest ta prymitywna materia, czyli te cztery elementy. Natomiast wydaje mi się, że te współczesne koncepcje, dla Tomasza to będzie najmniej zorganizowana forma materii, a współczesna kosmologia pokazuje nam i w ogóle fizyka daje nam wgląd jeszcze dużo, 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 dużo głębiej, aż do poziomu cząstek elementarnych. I jeżeli to te cząstki elementarne są w jakimś sensie u podstaw wszechświata, to moim zdaniem lepiej pomaga nam zrozumieć właśnie ten jak gdyby poziom minimalizmu, jeżeli chodzi o stopień zaktualizowania rzeczywistości stworzonej na samej jej początku. Czyli jak gdyby to pomaga teologii zobaczyć, moim zdaniem, jak szalenie ważna jest ta zasada potencjalności, możliwości istnienia, gdzie jeżeli mamy takie tutaj rozróżnienie, że tu jest taki licznik mamy i tak w tą stronę jest aktualizacja, czyli rzeczy pojawiają się w dużej ilości i różnego rodzaju, a w tą stronę jest możliwość istnienia, która jeszcze nie jest zaktualizowana i prawie nic nie ma, no to w tej skali, jak na podstawie nauki, którą znał święty Tomasz, myśleliśmy, że to niezorganizowanie jest na tym poziomie, to dzisiaj je przesuwamy dużo, 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 dużo dalej, co pokazuje, moim zdaniem, taki fascynujący właśnie aspekt tej rzeczywistości, jaką jest możliwość w przyrodzie, w ogóle potencjalność istnienia rzeczy, prawda, która jest na przestrzeni wieków i miliardów lat istnienia świata aktualizowana w przeróżne sposoby w ciągu tych przemian. Więc tu nam ta perspektywa fizyczna i kosmologiczna pomaga zrozumieć tą potencjalność w przyrodzie, tak mi się wydaje.
Mówisz o tym, że teologia nie ma takiej tendencji do tego, żeby mieszać się jakoś mocno do tych nauk szczegółowych, czyli właśnie nauk takich jak biologia, fizyka, chemia, biochemia i tak dalej. Natomiast no, ten opis stworzenia świata w 6 dni czy 7, przez jeden dzień Bóg odpoczywa, więc to, no to jednak on ma duży wpływ na myślenie teologiczne. I czy mamy takie, nie wiem, podejścia, czy takie prądy w teologii, które jakoś mocno bronią tych sześciu dni, czy jak to jest?
Dobrze, więc teologia jest tutaj bardzo dużą kategorią i obszerną, prawda? No bo mamy różne nurty teologiczne.
Ja myślę o katolickiej.
Dobrze, tak? Jeżeli myślimy tutaj o teologii katolickiej, to ja bym powiedział tak, w naszej tradycji już na samym początku właśnie ten heksameron, czyli tak zwany, czyli komentarz do sześciu dni stworzenia, to jest odrębny taka, rodzaj literacki w teologii na przestrzeni wieków, jest bardzo powszechny. To jest jeden z najczęściej komentowanych fragmentów Pisma Świętego w całej historii teologii. I tutaj mamy już ciekawe jest to, że ta koncepcja tych nasion zalążkowych, czy tych zalążków, o których wspomniałem u Augustyna, to jest bardzo wczesny etap rozwoju teologii. Czyli mamy od samego początku, zarówno od tych, którzy będą czytali ten tekst dosłownie, dlatego że nie mają wiedzy na temat tego, jak długo istnieje wszechświat, po prostu na gruncie nauk poznania racjonalnego świata, na tym etapie rozwoju wiedzy ludzkiej ogólnie pojętej, nie widzą potrzeby, żeby dokonywać reinterpretacji tego opisu sześciu dni stworzenia. Natomiast już na etapie bardzo wczesnym Augustyna, powiedziałem jeszcze wcześniej, Grzegorz Wielki, to przecież nie jest czas, kiedy oni mają dostęp do nauk szczegółowych w takim rozumieniu, jak my je dzisiaj rozumiemy, a jednak już wtedy rodzi się w nich pewna intuicja, że mało prawdopodobne jest, że ta cała różnorodność i bogactwo stworzeń powstaje w tak krótkim czasie, na podstawie tego prawdopodobnie, w jakim tempie dzieją się zmiany, które oni obserwują wokół siebie, prawda? Więc mamy w katolicyzmie tą tradycję interpretacji niedosłownej Księgi Rodzaju, aczkolwiek pewnym aspektem dosłownej interpretacji dalej będzie to stwierdzenie, że powstanie świata dzieje się w tym pierwszym momencie, a później już jest przekształcanie istniejącej materii. Więc to jest pewne bogactwo naszej tradycji i bazując na tej tradycji właśnie w średniowieczu Tomasz powie coś bardzo ważnego w pierwszym swoim dziele teologicznym, które jest komentarzem do podręcznika teologii w tamtym czasie, czyli do sentencji teologicznych Piotra Lombarda. I on tam mówi, mówiąc o metodologii podejścia tak naprawdę do Pisma Świętego w pewnym sensie, mówi, odnosi się akurat do faktu stworzenia i powie coś takiego, że istnieje coś, co przynależy do samej substancji wiary, do samej istoty wiary chrześcijańskiej, bez czego nie da się być chrześcijaninem, a mianowicie wiara w to, że świat, że wszystko w świecie pochodzi od Pana Boga, że jest stworzone przez Pana Boga. Natomiast, powie Tomasz, to w jakiej kolejności i w jaki sposób te rzeczy zaistniały, należy do wiary tylko przypadłościowo, o ile jest poruszane w ten czy inny sposób w Piśmie Świętym, na temat czego różni święci i teologowie mają różne opinie. I on jest świadom tego, że są tacy ojcowie Kościoła, którzy dosłownie interpretują ten tekst i Tomasz powie, to jest dobre dla ludzi, no, on tego nie powie wprost, ale o to mu chodzi. Dla ludzi, którzy nie mają dostępu do wiedzy teologicznej, do książek, nie mają czasu na studiowanie, prawdopodobnie nie są w stanie w ogóle czytać ani pisać. I no, z taką rzeczywistością mamy do czynienia w średniowieczu. I on mówi, że dla tych ludzi takie dosłowna interpretacja tego tekstu, który też oni oglądają na freskach w kościołach i tak dalej, jest czymś intuicyjnie łatwym do przyjęcia i jest czymś uzasadnionym, ponieważ ci ludzie nie będą w stanie zrozumieć tych wszystkich, całej tej maszynerii filozoficznej, którą tutaj zaprzęgamy, żeby stworzenie zrozumieć. Natomiast Tomasz powie, że ta szkoła na przykład Augustyna, która mówi, że to nie dzieje się w sześć dni, Augustyn powie w pewnym miejscu, że ta aktualizacja tych nasion zalążkowych, tych zalążków, dzieje się nawet teraz. On pisze to w V wieku, co by można interpretować w ten sposób, że Augustyn uznaje, że to wciąż może się dziać. Powstawanie nowych rodzajów istot żywych. I w związku z tym Tomasz jest tego świadom, że Augustyn tak podchodzi do tego i mówi, że to jest użyteczne narzędzie w rozmowie na przykład z ludźmi wykształconymi, którzy zastanawiają się nad tym, w jakim tempie zachodzą zmiany, jak to się dzieje, że nowe rzeczy powstają, obserwują też powstanie nowych rzeczy. I teraz Tomasz mówi, no wyjdziemy, no zostaniemy, będziemy wyśmiani przez nich, jeżeli będziemy twardo stali przy tym, że wszystko rzeczywiście dzieje się w 6 24-godzinnych dni. W związku z tym to nam daje w średniowieczu już, proszę zobaczyć, znaczy bardzo użyteczne narzędzie w interpretacji Pisma Świętego. W związku z tym w łonie raz jeszcze katolicyzmu wydaje mi się, że zdecydowana większość teologów jest świadoma tych różnych sensów Pisma Świętego i możliwych interpretacji, które właśnie nie są jakąś nowością, które się pojawiły, która się pojawia dopiero w momencie, kiedy pojawia się teoria ewolucji. Nie. Te szkoły interpretacyjne są dużo starsze i raczej znajdują nowe zastosowanie w przypadku teorii ewolucji, która rzeczywiście będzie teorią bardziej kontrowersyjną naukową z pewnych względów w porównaniu na przykład z teoriami dotyczącymi kosmologii i powstania świata na gruncie fizyki, a już na pewno, chociaż no, na pewno no, tak, no, kiedy myślimy o chemii czy biochemii, można powiedzieć, że tam dużo mniejsza jest przestrzeń na jakąś interakcję, aczkolwiek to nie jest do końca prawdziwe, no bo mamy bioetykę i kwestie związane z naturą ludzką i tak dalej, więc jest mnóstwo jednak punktów styku, które mogą być kontrowersyjne, ale z innego powodu już nie w odniesieniu do powstania wszechświata i dzieła sześciu dni w Księdze Rodzaju, raczej dotyka to innych rejonów filozofii i teologii.
Mariuszu, wydaje mi się, że te rzeczy, o których ja sobie myślałem, zanim przystąpiliśmy do tej rozmowy, to one padły. Co do tych, które nie padły, nie chcę cię już więcej ciągnąć za język. Natomiast dziękuję ci za tę rozmowę i może jest coś, co jeszcze chciałbyś w temacie stworzenia dodać sam jakby z własnej inicjatywy na koniec, dzieląc się z naszymi odbiorcami.
Myślę, że to, co jest, znaczy ja tak, kiedy myślę o Tomaszu i jego spojrzeniu na ten dogmat, to rzeczywiście wydaje się, że on wypływa z takiej jego fascynacji po prostu pięknem świata. I to prowadzi go w te właśnie takie głębokie rozważania i filozoficzne, i teologiczne, których tutaj dotknęliśmy. Natomiast właśnie warto mieć tą perspektywę i nie zapomnieć o niej, że to płynie z jego fascynacji światem i mam nadzieję, że to też we mnie z tej fascynacji wypływa i tego wszystkim chciałbym życzyć, żeby tak też w naszym życiu było, że ta fascynacja nad światem prowadzi nas do głębokich pytań, które prowadzą nas w jakiś sposób ten czy inny do Pana Boga.
Dziękuję ci, Mariuszu. A my widzimy się w kolejnym tygodniu, nie do końca w tym samym składzie, bo nie będzie z nami ani Mariusza, ani mnie. Kolejną rozmowę poprowadzi już ojciec Dominik Jarczewski, który jest regensem studiów Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, czyli jest bratem odpowiedzialnym za studia, rozwój intelektualny braci dominikanów w Polsce. Myślę, że będzie równie, a prawdopodobnie dużo bardziej ciekawie, kiedy on będzie zadawał pytania, więc serdecznie zapraszam. Dzięki, Mariusz, jeszcze raz i...
Dziękuję bardzo.
To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.